Radio z klasą.
A dzisiaj porozmawiamy między 14 a 15. W studiu już mamy naszych uczniów. 1 stycznia to ich jest trochę mniej. Panowie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy Adama i Mikołaja.
Dobry.
A wy tak widzę, zmęczeni trochę
nie,
jesteście.
Jakże?
Nie, no w porządku.
W pełni wyspania tylko.
Właśnie, jak wyglądał Sylwester u was? Że tak powiem, grzecznie było?
Tak, elegancko. Nawet nie strzelaliśmy, fajerwerek nie kupiliśmy, bo wszyscy wokół kupują, no to my tylko sobie popatrzyliśmy na zewnątrz.
No właśnie, od fajerwerków rozpoczniemy, myślę, bo nie mieliśmy okazji, żeby porozmawiać sobie przed Sylwestrem, bo jakoś ten tydzień nam tak wypadł, że to był 25 grudnia, Radia z klasą nie było, bo święta. Natomiast po też można trochę porozmawiać na ten temat, między innymi. Dzisiaj kilka takich tematów poruszymy.
No właśnie, bo nie wiadomo, może dzisiaj będą strzelać.
No właśnie, dzisiaj też będą strzelać. Co wy sądzicie o tym całym strzelaniu? Z jednej strony fajne, z drugiej nie, jak to niektórzy twierdzą.
No właśnie, no bo to też zależy, kto o tym mówi, nie? Bo są, znam osoby, które nie są takimi fanami tego. Ja zazwyczaj nie strzelałem za dużo, w sensie jak już to gdzieś z tatą i to takie te pojedyncze takie fajerwerki, co się raz strzelało i fajnie. A od jakiegoś czasu postanowiliśmy, że w sumie to nie chce nam się wydawać kasy, no bo to tam, nie wiem, 150 zł, czasem nawet więcej można na to wydać. I po prostu korzystamy z tego, że wszyscy wokół strzelają. I tak wygląda ładnie.
I oglądacie.
Tak, my oglądamy. No i nie mam nic przeciwko temu za bardzo. Mój kot na przykład bardzo jest zaciekawiony fajerwerkami. Nie boi się.
Właśnie koleżanki kot też był zainteresowany fajerwerkami. No i Róża, czyli mój piesek, też była zainteresowana fajerwerkami. Ale słuchajcie, była nimi zainteresowana tak długo, jak oglądała je przez balkon i było w miarę cicho. No jak coś wybuchło bliżej, to troszeczkę słabo. Co wy w ogóle sądzicie o fajerwerkach? Jako takich zakazać pokazów pirotechnicznych, a może zostawić tylko pokazy pirotechniczne, takie profesjonalnie przygotowane, a nie sprzedawać fajerwerków? Jak sądzicie?
Myślę, że obydwie strony są dość drastyczne. Mhm. Czy albo pozwalać na wszystko, albo kompletnie zakazać. Bardziej myślę, że jakieś restrykcje, jak już.
No właśnie, ale jak to rozwiązać? No bo jedni mówią, okej, chcę strzelać, a drudzy mówią, nie możemy.
No właśnie, no bo to jest tak, że jak już jedna osoba strzela, to raczej wszyscy wokół to słyszą. To nie jest tak, że ktoś się nagle pomyśli, że o, dzisiaj nie będę w tym roku strzelał i już nikt nie może strzelać, bo to jest raczej niemożliwe. Mhm. Przynajmniej u mnie tak to wygląda w Beninie, że no raczej wszyscy strzelają. W sensie, gdzie się nie pójdzie, już strzelali nawet na dzień przed. Były próby, więc wydaje mi się, że to jest niemożliwe raczej tego ominąć, bo jeżeli byśmy już chcieli sprawić, żeby nie było w ogóle fajerwerek, no to wtedy byśmy musieli zakazać wszystkim, no bo nawet jeżeli jedna osoba by zaczęła strzelać, no to już tak jakby są te fajerwerki. Ale moim zdaniem to nie jest jakieś takie, przynajmniej tak z mojej perspektywy, to nie wygląda aż tak źle jakoś. Fajerwerki ładnie wyglądają.
A wasi kumple ze szkoły, znajomi i tak dalej, i tak dalej?
A nie wiem. Tak
strzelają? Bo wy jesteście z jednej szkoły, kiedy tak pamiętam.
No właśnie. Nawet z jednej klasy.
Nawet z jednej klasy. To w radiu z klasą jest mnóstwo uczniów, ale tylko dwóch dzisiaj było odważnych. Tak. Jednym słowem, słuchajcie,
tak
jeszcze jest taka sytuacja, no bo tak, alkohol i energetyki 18+, o tym porozmawiamy sobie, tak, bo energetyki się pojawiły.
Zgadza się.
Natomiast tak, no alkohol 18+, niektóre środki są niebezpieczne, więc się ich nie sprzedaje, nie wiem, na przykład potasz, bo jest żrący, więc pewnie byście go nie kupili. Tak. Bieli ołowiowej też by nikt nie kupił,
raczej
bo jest niebezpieczna,
nie,
prawda? Nie. A fajerwerki, mimo wszystko materiał pirotechniczny można sobie tak po prostu iść i kupić 18+.
No właśnie.
No i czy to nie jest problem według was? Mało to bezpieczne.
No właśnie, no bo to prawda. Często się słyszy o tym, że wiele osób tam doznaje jakichś obrażeń z powodu złego jakby użytkowania tych fajerwerków, że tam trzymają w ręce czy coś, albo jakieś takie mniejsze rzeczy. No właśnie, no bo teraz pytanie, czy to nie zachodzi trochę czasem za daleko, bo to ja rozumiem na przykład kupić sobie tak, nie wiem, tam 3 fajerwerki, wystrzelić sobie, zobaczyć, fajnie, wszystko super, ale są takie osoby, które kupują to takie, wiecie, te pudełka takie,
tak,
co strzelają przez 10 minut, nie? No i nie wiem, mi się już po pewnym czasie by to znudziło, ale to jest takie, czy to nie ma nadmiaru trochę?
Bo ty, Mikołaj, mieszkasz w jakiej części Trójmiasta?
W Beninie.
W Beninie.
Tak, jakby za obwodnicą.
A Adam mieszka
w Chwaszczynie.
W Chwaszczynie.
Też za obwodnicą.
No właśnie, też za obwodnicą. Głośno było?
Tak.
Chociaż w domu jeszcze nie, ale jak wyszliśmy, to było głośno, tak. Tak.
No to akurat się ma do tego, że za obwodnicą już jest trochę takie dużo pól, prawda? Jest wolna wola. No właśnie,
że powiedzieć jakiś dziki zachód, nie, albo coś takiego.
Dziki
mogę
też
powiedzieć,
są.
Jest dziki zachód.
No ale to w sumie tak podobnie jest dzisiaj ubrane.
Nie.
Ale tak, no to akurat ma to do siebie, że wiele osób wychodzi wtedy na pole i strzela, ale nie wiem, czy też tak macie, ale jak już za dużo tych fajerwerek, to już zaczyna to trochę gorzej wyglądać. W sensie już widać na przykład tę siarkę, jak to wszystko spada, jest tak biało.
Tak, jest, to jest jedna sprawa, no. A druga sprawa, no ten huk, to tak dwa dni. Teraz już jest spokojniej, no tak. Ale wczoraj jak zaczęli, ja mieszkam na Morenie, w Pieckach Migowie w sumie. Mhm. Jak zaczęli strzelać tam około 10 rano, to tak przez cały dzień.
A no to nie, to u nas, jeśli dobrze pamiętam, to na dzień przed i jeszcze tak od czasu do czasu w ciągu dnia, ale najwięcej osób tak już o tej, o 24.
No i później stracone palce, prawda?
No właśnie, tak. Stracone palce, może jakieś inne straty, nie wiem, nie wybuchły.
Tutaj Trójmiasto.pl napisało, jak mówią strażacy, miniona noc była w Trójmieście raczej spokojna, odnotowano około 30 interwencji, które dotyczyły głównie gaszenia płonących wiatr i pojemników na śmieci.
To i tak dużo. Bądźmy szczerzy, 30 takich interwencji to... Nie wiem, przynajmniej dla mnie jako mieszkańca Benina to się wydaje dużo, chociaż wiem, że w Beninie chyba nie było aż tyle, ale no wiem, rozumiem. No.
A słuchajcie, jak to jest z popularnością fajerwerków w ogóle wśród waszego pokolenia? Bo ja pamiętam, jak ja byłem w liceum, no to okej, okay, to fajerwerki, to czy, nie było chyba wtedy takiej dyskusji. Czy no zabronić, tak. Czy nie, no czy tak, pozwalać, czy nie. Każdy z tego korzystał, one były paskudnie drogie, teraz chyba są trochę
nadal
tańsze.
Nadal są paskudnie drogie,
tak? Okay. Tak. Ale jak wasze pokolenie podchodzi? Wasi znajomi z klasy, wasi znajomi z otoczenia, w ogóle co oni sądzą o mamy jakieś, nie wiem, więcej empatii w stosunku do innych i zwierząt?
Ja myślę, że to już teraz nie jest czasami kwestia samego, że o, chcę się pobawić w pirotechnikę, ale bardziej no nawet tak. Już czasami... Tradycja, że co roku się to robi, no szczególnie ludzie, którzy wychowali się.
Jak ja rozmawiałem z moimi znajomymi, takimi z otoczenia bardziej, no to wyszło nam bardziej na to, że dla nas to jest za drogie po prostu. I dlatego częściej już młode osoby sięgają po jakieś takie zimne ognie na przykład, albo jakieś takie mniejsze petardy.
A myślicie, że pokazy laserowe mogłyby to zastąpić? Ten cały huk?
To jest w sumie ciekawy pomysł. Nie widziałem nigdy jeszcze takiego pokazu laserowego w prawdziwym
życiu. Chyba w Gdańsku kilka lat temu organizowali pokazy laserowe.
To takie. Ciekawe.
A mało huku, niestety.
Mniej huku.
No właśnie, niestety, no właśnie. Czy nie niestety? Ale,
to już jest kwestia na przykład samochody elektryczne, czy normalne.
Ale teraz pytanie, bo to jak to działa z takimi pokazami laserowymi? W sensie tam są tylko takie snopy, lecą bezpośrednio?
Wyświetla na...
Wyświetla się, tak. No właśnie, bo jeszcze wiem, że na świecie są popularne pokazy dronów. Że drony są to. Są takie pojedyncze światełka, tak.
Wtedy
tam można coś wyświetlić, to też jest ładne.
No świat się zmienia jednak, prawda?
No tak.
Świat się zmienia, zmieniają się samochody, zmieniają się pewne takie założenia. Pytanie, czy my musimy... No i ptaki cierpią bardzo.
No właśnie, to też
niestety.
Prawda.
To jest problem, bo to jest chyba coś, o czym się nie mówi aż tak bardzo. Mówimy o naszych zwierzętach domowych, z którymi możemy się zamknąć gdzieś tam w łazience.
No tak.
I jakoś je ochronić, ale bardzo wiele ptaków pada.
No właśnie, bo to jest też to, że w nocy, a zwłaszcza przy tym całym huku, no raczej się nie myśli o tym, czy jakiś ptak tam przelatuje obok, zagubiony. Ale to prawda, to może być
nie tylko ptaki, też szczególnie zwierzęta leśne.
No
tutaj
właśnie,
w Gdańsku mamy dość duże lasy, które pełne są zwierząt, takich nawet jak dziki, które też widujemy na co dzień.
No właśnie i też bądźmy szczerzy, raczej ten huk i to światło leci przez cały tak naprawdę tutaj nasz okrąg, więc to raczej nie ma takiego miejsca, gdzie jest cicho. Chociaż może jakoś w głębi lasu, ale jednak wydaje mi się, że to jest takie trochę zagrożenie.
Się od ścian,
to nie jest na pewno komfortowe dla większości tych dzikich, żyjących zwierząt.
Nasze dzisiejsze radio z klasą w troszeczkę innym formacie, bo my tak przez całą godzinę będziemy się pojawiać i omawiać różne tematy noworoczne także, czy różnego rodzaju zmiany. Tu radio z klasą, wracamy do naszej rozmowy noworocznej. Jeden ze słuchaczy napisał a propos fajerwerków. Uwaga, cytuję. Idźcie panowie do schroniska dla zwierząt albo zapraszam do mnie i popatrzcie chwilę na zwierzęta i zobaczcie, czy fajerwerki są fajne. To, że jeden czy dwa koty się nie boją, prawdopodobnie dlatego, że siedzą w cichym mieszkanku, to nieznaczące, że spoko strzelamy, bo pewnie jak mój kot jest zaciekawiony, to to inne zwierzęta się nie boją. A w łazience też słychać, jak sąsiad nawala pod płotem. Pan, to chyba pan, nasz słuchacz się nie podpisał, ale tutaj należy się pewne sprostowanie, bo nikt z nas nie powiedział, że fajerwerki są fajne i powinniśmy strzelać. Tak. Tylko rozmawialiśmy o swoich zwierzętach domowych, które są zaciekawione tym i nie powiedzieliśmy, że na pewno inne zwierzęta się nie boją. Więc
nawet o tym wspomnieliśmy,
że się boją i o tym rozmawialiśmy. Także prosimy jednak nie wyciągać pochopnych wniosków. Może być tak. Że jesteśmy za tym, żeby strzelać petardami, że nam się to podoba. Nie, po prostu omawialiśmy to na przykładzie swoich zwierząt domowych, więc prosimy jednak mimo wszystko nie oceniać wszystkich przez własny pryzmat. Ja jestem gorącym przeciwnikiem fajerwerków w ogóle jako takich, natomiast są też zwolennicy
można ciężko to niestety zmienić. Nie?
Dokładnie, nie można niestety nikogo zmusić, chyba że ktoś przepisami prawa, tak jak w Zakopanem chyba, tam jest zakaz. Używania materiałów pirotechnicznych, to wtedy. No ale pytanie, jak się pojawiają zakazy, to pojawia się także nielegalny rynek i teraz właśnie o zakazach porozmawiamy. Od 1 stycznia, panowie, wy macie 18 lat skończone?
Tak.
Ale od 1 stycznia już wasi koledzy, którzy są młodsi, nie kupią napojów energetycznych. Wycofali je ze szkół, ze sklepików szkolnych i trzeba mieć dowód, żeby kupić napój energetyczny.
No ładnie. To, co się skończyło już, pewna epoka. Ja pamiętam zawsze, jak przechodziłem obok podstawówki, to tam jest częsty widok, tam na przykład w tych śmietnikach. Zawsze się tam wysypują te puszki. Ale teraz takie pytanie, czy to będzie przestrzegane?
No właśnie, skąd taka popularność, może mi najpierw powiedzcie, napojów energetycznych? Młodzież bardzo lubi napoje energetyczne.
Kiedyś o tym rozmawiałem ze znajomymi i przede wszystkim są bardzo słodkie. Co naturalnie wpływa na to, że są uzależniające. Pobudzają w jakiś sposób. Ja nie próbowałem, od razu mówię, ja tu mówię tylko z takich opowiadań moich znajomych, ale pobudzają, co dla niektórych, zwłaszcza jeżeli na przykład chodzą do szkoły i budzą się rano, no to zamiast kawy wolą sobie na przykład wypić taką puszeczkę. I wydaje się to być też takie, wiecie, cool bardziej, no bo kawa jest, wiecie, taka normalna, kawa zawsze była, kawa jest okej.
Okay. Kawę pije dziadek.
No właśnie, a to jest fajna puszka. Nie? I ludzie kolekcjonują. Często tak jest, że jak się wchodzi do kogoś...
Naprawdę?
Tak, bo one są takie fajne, kolorowe i tam można sobie postawić na półce. To są takie osoby. I są różne edycje w ogóle, więc...
No, te napoje energetyczne zdrowe do końca nie są. Teraz pytanie do was, pijecie?
Nie. Teraz pytanie, czy będzie przestawienie się na kawę po prostu wśród
młodzieży.
No właśnie,
pytanie, czy może teraz przejdziemy na kawę. Chociaż mamy znajomego, który woli chyba kawę, nie?
Tak, i to dość w dużych ilościach skąd się przez swoim.
Ale właśnie, bo teraz taka, porozmawiamy o tym przez chwilę, no bo kawa w sumie jest chyba zdrowsza, nie?
To jeśli też jest, zależy,
no
prawda?
Tak, to zależy od tego, w jaki sposób się ją robi, nie? No bo jeśli taka...
To jedna sprawa, druga sprawa też zależy, ile jej pijesz.
To prawda.
No, kofeiną wszystko, można się zatruć.
To prawda, wszystko dla ludzi, ale wydaje mi się, że jeśli się jej za bardzo nie słodzi, tak samo jak tych napojów energetyzujących, energetyków, no to może być to tańsza przede wszystkim i trochę lepsza alternatywa.
No bo my tutaj mamy dwie jakieś takie zdrowotne sprawy. To znaczy napój energetyczny zawiera kofeinę i taurynę, i zawiera jeszcze cukier.
Zgadza się. Tak.
A my mamy też problem, wy akurat, panowie, jesteście wysportowani w miarę, ale mamy też problem tego, że młodzież tyje coraz bardziej.
To prawda. To zdarza się tak coraz częściej, przynajmniej jak ja widzę. Czekajcie, właśnie chcę zobaczyć, jaka jest zawartość cukru w...
To o tej tyjącej młodzieży wtedy. Ja myślę, że to może być po prostu względem, że młodzież się przyswoiła do kupowania na przykład jedzenia na mieście. Mhm. I samo robienie w domu zostało trochę porzucone już w tym momencie. Oczywiście ja wciąż widzę, ludzie sobie przynoszą obiadki do szkoły, co jest niesamowitym widokiem.
A nie są wyśmiewani przypadkiem ci, którzy przyniosą sobie coś
pochwalani
takiego?
Pochwalani nawet.
Jak chodziłem do szkoły podstawowej, miałem kolegę, który miał alergię pokarmową i wszyscy patrzyli na niego dziwnie, bo on przynosił coś innego niż wszyscy. To świat się zmienił trochę w tym kierunku.
Tak.
Ale to też zależy w jaki... Bo kiedy to było? Bo teraz jesteśmy w liceum, nie? Mhm. A jak to było w podstawówce? Bo
ja jak pamiętam... ja byłem w szkole podstawowej, to były lata 90.
No dobra, no to już...
Przynajmniej w mojej podstawówce nikt nie wyśmiewał nawzajem.
No tak, no u mnie też raczej nie było wyśmiewania, ale wydaje mi się, że to... Nie wiem, nie chcę mówić, że jestem stary, bo nie jestem. I ja jestem dopiero w liceum, ale ja się czuję trochę taki odizolowany od tego, co się dzieje w podstawówkach. No, przyznajmy się, tak, już nowy rok, a nadal jestem coraz starszy.
Czekajcie. Co ty tam sprawdzasz jeszcze?
No, sprawdzam właśnie zawartość cukru. W 500 ml to jest 58 gramów cukru.
58 gramów cukru, o ile dobrze się orientuję, łyżeczka ma chyba 10 gramów cukru.
No to jest tak z 5.
Zaraz sprawdzimy.
Ale no to jest dużo.
Tak. I to może być problem dla ludzi teraz, którzy nie mogą na przykład kupić energetyków i przestają się na
kawę. Łyżeczka cukru ma niecałe 5 gramów tego cukru.
No to 10 łyżeczek.
Czyli 10 łyżeczek cukru w półlitrowym, słodzonym, bo są też takie zerówki.
Tak, są niesłodzone. Chociaż mają wtedy słodzik, który też...
Też najlepiej nie wpływa. Ale wyobrażacie sobie, że bierzecie kilka razy dziennie 10 łyżeczek cukru.
To jest już dużo.
Rozpuszczacie sobie to w wodzie i to wypijacie.
Plus jeszcze mają tam kofeinę i taurynę.
Słuchajcie, i teraz jeszcze sprawdzimy tak. Łyżeczka cukru ma... czyli bierzemy 10 łyżeczek cukru... Czyli to jest ile tam tych gramów było? 58 gramów.
Tak, a jakie jest zapotrzebowanie dzienne?
Tam 2000 mniej więcej, wy jesteście troszeczkę bardziej ruchliwi, młodsi, to macie większe, to 2500. Słuchajcie, no to w tym jednym napoju jest 200 kalorii.
No tak,
10% zapotrzebowania w jednym napoju.
Wow.
I później jest zdziwienie, że młodzi ludzie tyją. Ja widziałem taki obrazek któregoś razu, jak, no tutaj we Wrzeszczu, niedaleko, taki sklep z płazem. Mhm. Jak tam młodzież wpadła w przerwie szkolnej, każdy kupił sobie po hot dogu i jeszcze po butelce jakiegoś kolopodobnego napoju i z cukrem.
No tak.
I to zostało zjedzone i wypite i to był tylko jeden posiłek.
No to takie drugie śniadanie.
Tak.
No właśnie. A jeszcze do tego energetyk?
No
może zły dzień.
No bo teraz pytanie, czy... No bo akurat tak mi się wydaje, że przynajmniej, nie wiem, Daniel, ty możesz mi sprostować w tym momencie, ale czy kiedyś aż tak dużo się piło kofeiny, przynajmniej dla ludzi w naszym wieku?
Znaczy wiesz co, ja pamiętam, że rodzice zawsze pilnowali, żebyśmy nie pili za dużo napojów słodzonych i napojów z jakimiś takimi dodatkami. Mm-hmm. Inna sprawa to była taka dostępność. To było jednak trochę droższe kiedyś.
No tak.
W stosunku do zarobków, ja pamiętam jeszcze jak na początku studiów byłem, czyli mniej więcej w waszym wieku, to było w 2006 roku. Pamiętam, że batonik kosztował chyba 2,50, taki Mars. On chyba kosztuje nadal tyle samo.
Coś w tym stylu.
Jakiś taki Mars, Snickers albo jakiś inny taki Pawełek. Mhm. I one kosztują tyle samo. Ale patrzcie, jak się zmieniła relacja zarobków. No wtedy prawda. Najniższa krajowa wynosiła chyba około 700 zł z hakiem.
No tak. Więc to jest spora różnica, tak?
Jest spora różnica. To jest tańsze, bardziej dostępne. Co prawda mamy podatek cukrowy. I niby te napoje są droższe.
Ale się chyba już ludzie dostosowali powoli.
Ale chyba się do tego przyzwyczailiśmy.
To jest właśnie najgorsze. Bo ja pamiętam, jak chyba szedłem tam do sklepu i chciałem sobie kupić jakąś kolę, no bo ja piję napoje słodzone czasem. Od czasu do czasu tak mam. Nie jestem święty. I ja pamiętam, że byłem w małym szoku, że tam chyba kosztowało tam z 5 zł, a kiedyś było za 3. Ale ja już teraz jestem do tego przyzwyczajony. To jest najgorsze. Ale teraz też takie mam moje, przynajmniej... przemyślenia, czy przez to, że właśnie nie będzie takiej dostępności tych energetyków, chociaż też, bądźmy szczerzy.
W ogóle właśnie, bo tutaj otworzyłem sobie jeszcze jedna rzecz na policja.gov.pl. Od 1 stycznia wchodzi zakaz sprzedaży energetyków poniżej 18 roku życia. Jeżeli komuś ten energetyk zostanie sprzedany, to grozi kara do 2000 zł grzywny.
Nieźle.
Brzmi groźnie, prawda?
Tak.
No ale tutaj mamy, że ustawa określa, co uznaje się za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny.
No
według tej definicji jest to napój będący środkiem spożywczym, ujęty w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg na litr lub tauryna z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.
Czyli jednak nawet tutaj diabeł tkwi w szczegółach.
Właśnie. Nie możesz kupić, jak nie masz 18 lat, czegoś, co ma 150 mg kofeiny lub tauryny
na litr.
Czyli widzimy tutaj prawdopodobnie... będzie zmniejszenie ilości.
Prawdopodobnie powstaną jakieś takie wersje light.
Czyli 149 i już możesz kupić
i już możemy kupować. Tak. To już wtedy nie jest energetyk. No właśnie, no i to jest dziwne, bo jak szybko takie coś wejdzie? Bo moim zdaniem to już będzie naprawdę kwestia paru miesięcy i już będzie można znaleźć w sklepie jakąś takiego. Nie
przestawić wiem. Linię produkcyjną i z
tak,
głowy.
Tak naprawdę to nie jest dużo. Tak,
kwestia spadku zarobków dla ludzi posiadających takie firmy.
No a moim zdaniem właśnie to jeszcze bardziej wzrośnie wtedy.
Jak zmienią.
No właśnie, jak zmienią. I to jest taki okres przejściowy. Ale właśnie co ten okres przejściowy, bo na pewno będzie teraz takie bardziej, będą ludzie na to bardziej patrzeć, tak? No bo jeżeli to jest coś nowego, no to wydaje mi się, że oj, spora ilość osób będzie, kasjerów zwłaszcza, będą patrzeć na tą regulację.
No właśnie, pytanie, czy będą pytać o dowody.
No właśnie, i teraz pytanie, czy na przykład nie będzie tak jak z zakupem napojów alkoholowych? Czy nie będzie po prostu zszedł kolega, który ma dowód i on pójdzie, kupi i cztery i później poda swoim kolegom?
To jest to, o czym wspomniałem, czyli jak pojawia się zakaz, to pojawia się czarny rynek.
No właśnie.
Nie wiem, czy wy pamiętacie taką sytuację, to było kilka lat temu, kiedy zakazano sprzedaży drożdżówek w szkołach. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było.
Ja wiem, że chyba były takie te zmiany.
Był taki, tak, i zakazano sprzedaży drożdżówek w szkołach i od razu pojawił się czarny rynek. Ktoś tam handlował tymi drożdżówkami przed szkołą, no bo w szkole nie wolno było, więc ktoś handlował tymi drożdżówkami przed tą
Ktoś zawsze
szkołą.
Zarabia.
No właśnie. No
i pytanie, czy my jesteśmy w stanie młodzież oduczyć pewnych takich niefajnych zachowań
takimi
zakazami?
No właśnie.
Czy my powinniśmy raczej... Co by do was bardziej dotarło? Ej, no zakaz, nie możesz tego kupić i koniec, czy edukacja?
Do mnie najbardziej trafia edukacja, zwłaszcza w tym wypadku, że uzależnień przede wszystkim, bo przynajmniej jak ja byłem zawsze w podstawówce, to zawsze się mówiło o tych dopalaczach, narkotykach i takich tam. Aha. Wydaje mi się, że to było w miarę skuteczne. Nie wiem, jakie teraz jest spożycie tego, ale przynajmniej, no ja teraz już na przykład w ogóle o tym nie myślę. Kiedyś też nie myślałem, ale teraz już na pewno tak naprawdę mam świadomość wszystkich zagrożeń, ale tak samo mam teraz świadomość zagrożeń innych uzależnień tak naprawdę. W sensie chodzi o to, że uzależniając się na przykład od energetyków, jest to tak samo w sumie niezdrowe, jak uzależnienie się od innych tak naprawdę używek, bo kofeina, jeżeli ktoś na przykład nie będzie miał swojego energetyka codziennie, no to może mieć później na przykład spadki energii, nie?
A mieliście takich znajomych, którzy nie są w stanie żyć bez energetyków?
Tak. Tak, mamy.
Jakieś objawy byście opisali, jak ktoś się na przykład zachowuje?
No takie zmęczenie, zdenerwowanie jest takie. W sensie takie trochę, jakby to powiedzieć, paranoja mała. W sensie, że jest taka świadomość tego, że nie ma się tego energetyka i że trzeba go iść, kupić, wypić, wtedy będzie dobrze. Bo jest to takie po prostu przyzwyczajenie, że się ma ten taki...
Kompletna zmiana człowieka po prostu, gdy nie
potrzebna jest po prostu ta
swoich...
dodatkowa energia. Bo inaczej albo się będą mówić, że czują się źle, jakoś tak zmęczenie, że ciśnienie, tak. Coś się zmienia.
Czyli to jednak jest realny problem.
Moim zdaniem tak.
To nie jest tak, że się jakoś tam ten problem wyolbrzymia. Problem właśnie, energetyków jest, wśród młodych ludzi jest.
No właśnie, i to jest to, że do tego momentu to jeszcze tak ciężko było zobaczyć, bo tak naprawdę energetyki były bardzo łatwo dostępne. Jeżeli ktoś na przykład nie wiedział o tym, że jest uzależniony, bo to też nie zawsze jest świadomość tego, no to zawsze sobie szedł do sklepu z płazem albo do innego sklepu z owadami, i zawsze sobie tam mógł kupić i był zaspokojony po prostu codziennie, ale teraz, jeżeli dojdzie do tego zakazu i nie będzie mógł tego kupić, no właśnie, no czy nie będzie jakiegoś takiego właśnie coraz większej próby złamania tego zakazu?
Myślę, że my sobie porozmawiamy jeszcze na ten temat, bo to jest taka rzecz, która pojawiła się dzisiaj, ale byście poobserwowali trochę swoje otoczenie i wtedy będziemy mogli porozmawiać właśnie na temat takich uzależnień, które z jednej strony wydają nam się... No bo wiadomo, uzależnienie od alkoholu jest groźne i niszczy życie.
To widać wszystko. Je bardzo.
Widać.
Tak, zgadza się.
Narkotyki, tak. To samo.
Wyniszczają, prawda? Tak bardzo i to widać.
Papierosy, tytoń i tak dalej, też widać, że to jest niebezpieczne.
Tak, szybko się objawia.
Szybko się objawia. Tak
fizycznie
tak dalej.
To widzimy, czujemy to wokół siebie tak naprawdę, ten smród, brud i w ogóle wszystko.
No właśnie, a tutaj mamy cukier, tu mamy jakieś energetyki.
Cukru nie widać tak jakby. W sensie widać, jak nie ma tego cukru, ale no właśnie, czy będzie widać aż tak łatwo objawy, jak w przypadku tych innych uzależnień?
No właśnie. Teraz pytanie do was. Popieracie takie zakazy, czy jakie jest wasze zdanie na ten temat, czy nie?
Ja bym poszedł przede wszystkim w edukację jakąś taką. W sensie to od tego bym zaczął. Zanim jeszcze bym wprowadzał jakiekolwiek zakazy, to trzeba byłoby wyedukować w jakiś sposób ludzi, ale nawet nie tak, że straszyć ich, tylko pokazać im po prostu. To na jakichś przykładach, że No tak samo jak na przykład jest walka z e-papierosami. To też taki przykład, bo kiedyś były papierosy, one były popularne i młodzi też je bardzo lubili palić. Papierosy stały się teraz passe, bo młodzi nie lubią tego.
I teraz się waporyzuje, tak?
Wejpuje. Są waporyzatory. I one też podobno już ludzie robią badania, że nie są zdrowe, ale są nowe. I teraz trzeba byłoby bardziej... czy teraz uczyć przestrzegania tego nowej substancji, czy po prostu uczyć przestrzegania rzeczy,
zaraz, to jest
które...
nikotyna jednak, prawda?
No właśnie.
Która działa trochę jak
kofeina, podnosi ciśnienie.
I teraz pytanie,
czy uczyć, że nie palić papierosów, czy uczyć po prostu, żeby nie brać za dużo substancji, które mogą nam zaszkodzić w nadmiarze?
Ej, a może to dobre jest takie wyjście, żeby pokazać, że coś jest obciachowe, to znaczy palisz, to obciachowe jest. Pijesz energetyki, to też jest takie obciachowe, bo jest to niezdrowe. Może to jest wyjście na to,
żeby
trafić.
Czy ludzie by nie robili sobie z tych żartów w internecie, nie przerabialiby tego. To jest taka opcja też, bo młodzież lubi taką walkę.
Jednak te kampanie jakoś działają w jakimś stopniu, większym, mniejszym. Zawsze mają swój cel.
No właśnie, ale te kampanie na przykład przeciwko papierosom to były bardzo drastyczne, no bo zawsze tam widać było na reklamach, gdzieś wszędzie było zapisane.
Tak jak paczki papierosów do tej pory.
Tak, mamy, tak? No to jest, to strasznie wygląda, ale jakby to przedstawić, że te takie fajne, te na przykład waporyzatory, no, albo wszelkiego rodzaju energetyki. Jakby to pokazać, że to jest złe, tak jakby.
Że właśnie, że to tak fajnie wygląda, niby jest takie nowoczesne, ale nie do końca. Natomiast powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Wśród waszych znajomych, no to już wiemy, energetyki są, te wajpowanie jest. Alkohol też się zdarza, jeżeli ktoś jest pełnoletni, a pewnie jak ktoś jest niepełnoletni, to też no, wiadomo, jak to jest. Mhm. Natomiast palenie papierosów nie jest trochę takim już obciachem, takich zwykłych, standardowych.
Jest passe.
Taki jest passe. Nie?
Najgorsze jest to, że każda moda będzie wracać i ja już znam jakąś taką mniejszą grupkę osób, którzy uznają to, i tu cytat, za aesthetic, czyli że takie jest estetyczne. To palenie papierosów, jak się stoi w płaszczu gdzieś, zimno.
Że tak, się oglądają filmów z Humphreyem Bogartem.
Zaczyna to być coraz ciekawsze, bo to była taka kiedyś moda.
Że, no właśnie.
Vintage taki.
No taki właśnie. Vintage. A my o energetykach i o kolejnym zakazie porozmawialiśmy chwilę. Wrócimy po krótkiej przerwie z Radiem z Klasą. Zostało nam 12 i pół minuty do 15. Wracamy z Radiem z Klasą. Adam i Mikołaj w studiu. No to tak, już porozmawialiśmy o fajerwerkach, już porozmawialiśmy o zakazie energetyków i innych uzależnieniach. Ale postanowienia noworoczne, no to pierwszego to tak idealnie. Widziałem, że zerknęliście na telewizory i tutaj Polska powitała Nowy Rok. Zgadza i się. Morsowanie, to co?
To chyba morsujemy.
No to jedziemy do Sopotu. Nie no, z tymi postanowieniami to zawsze się ludzie śmieją z tym, że tam że chodzić na siłownię, ale naprawdę, z tego co pamiętam, to chyba większość karnetów jest wykupywanych w styczniu. I to nadal, nawet jeżeli ludzie się z tego wszyscy śmieją, to nadal są takie osoby, które myślą sobie, ja będę chodzić jednak. Ja będę przez najbliższy czas, cały rok będę chodzić na tą siłownię i nie wiem, zostaje tylko, nie wiem.
Trzeba być stanowczym.
No, zostaje 5% tych osób, które wykupiły ten
karnet.
Jak
ma się karnet już, to trzeba pójść.
No właśnie, ale ten karnet później tam zostaje, odnawia się, nam się nie chce już chodzić. No właśnie, bo taki zapał na samym początku jest super, nie?
No właśnie, to jest taki zapał noworoczny. A czy wy jakieś postanowienia macie?
Ja tutaj,
masz całą listę?
Tak, właśnie mamy listę. Na samym początku myślałem nad tym, żeby zrobić, żeby żyć szczęśliwie. A postanowiłem, że szczęśliwie to takie w sumie nie do końca prawdopodobne, zważywszy na to, że piszę maturę, więc skreśliłem to i zostawiłem, że żyć po prostu. To jest takie moje postanowienie pierwsze.
Ja w zeszłym roku na przykład sobie postanowiłem, żeby zaoszczędził sobie... Planowałem już na studia zaoszczędzić sobie 100 tysięcy złotych. No, w tym roku planuję stówkę chociaż.
Chociażby stówkę.
Ale czekaj, chcieli zaoszczędzić na studia 100 tysięcy złotych?
Tak. Za granicę.
Za granicę.
Pytanie, skąd wziąć 100 tysięcy złotych?
No, jak już są energetyki zakazane, to jedna podstawówka,
postanowienia
druga.
Postanowienia są, żeby być postanowieniami. No, jak się spełnią, to ja nie jestem od tego.
Okej, w porządku, rozumiem. A poza tym wśród waszych znajomych popularne są postanowienia noworoczne?
W sensie wydaje mi się, że najbardziej popularne były w 8 klasie i w pierwszej klasie liceum, bo wtedy jeszcze była takie... podekscytowanie, takie emocje tym wszystkim, co się dzieje, że w liceum będę miał super oceny, w ogóle zdam 4 olimpiady i dostanę się na Harvard. Przynajmniej tyle.
Bo... Będę się uczyć.
Tak.
CIA mnie weźmie nagle do pracy.
No, przynajmniej Harvard.
W najmniejszym procencie.
Raczej nie będę do MIT, ale zazwyczaj to się kończyło już przynajmniej w trzeciej klasie, bo nie wiem, nagle był taki zjazd trochę, jeśli by to tak kolokwialnie
powrót do rzeczywistości.
Tak, powrót do rzeczywistości. Wtedy też z kolegami mówiliśmy sobie, no może, żeby zrobić coś każdego dnia. Coś przynajmniej, nie wiem, ruszyć się,
wstać.
No, ale to tak już niestety jest.
Postanowienia postanowieniami. Rozliczać się z nich nie będziemy, są bardzo modne. Natomiast chyba powoli zbliżają się ferie jakoś, nie?
Zgadza się. My mamy je od 20 któregoś stycznia. Nie pamiętam którego.
Ja zawsze pamiętam, że początek lutego jest wolny.
Czekaj, nie, bo to jest chyba to pierwszy, bo w zeszłym roku mieliśmy ostatni termin.
Czy wy nie macie trochę za dużo wolnego?
Nie, Daniel.
Wydaje mi się, że to już jest nasze ostatnie wolne przed.
Właśnie.
Nie,
przed
dlaczego? Nie, no bo jeszcze mamy majówkę. Później. No majówka jeszcze. No ale tak, święta teraz w tym roku wypadły tak, że ile? 10 dni wolnego?
Bo w niedzielę wypadły, tak?
Tak.
Mm-hmm. No to tak, to zgadza się.
No właśnie, i teraz znowu ferie. Nie za dużo tego wolnego? Nie rozleniwia się
człowiek? Nie, no przecież jutro do szkoły.
No, no tak, jutro do szkoły. No jakieś plany na ferie?
Tak, ja zamierzam wyjechać w góry, więc przynajmniej jakoś to spędzę czas, ale no właśnie z tymi feriami. No bo my mamy, one się później skończą, no i potem już niestety do matury przygotowania, więc co tak naprawdę zostaje nam z wolnych? Wielkanoc, majówka. I potem już dzień sądu, ale wtedy mamy później jeszcze więcej wolnego. Tak naprawdę mm-hmm. dla niektórych 4 miesiące, 5, nie pamiętam.
No właśnie, tak zwane najdłuższe wakacje życia.
No właśnie, ale później już w ogóle nie będziemy mieli wakacji.
No dobra, ale czy wy się już przygotowujecie do tej matury, czy tak średnio?
Tak.
No właśnie, to jest tak, że to jest jedyne postanowienie, które mi się udało spełnić, bo od września się sukcesywnie przygotowuję do tej matury. Ale to bardziej ze świadomości tego, że mi będzie łatwiej. Że nie będę się aż tak stresował. Bo ja, to nawet nie to, że się uczę, bo wydaje mi się, że czegoś nie rozumiem. Chociaż są takie rzeczy, jak na przykład matematyka albo niektóre działy w historii, ale dla takiej pewności bardziej. Bo jak tam przyjdę i się zestresuję i zapomnę wszystkiego, no to wyjdzie na tak samo, jakbym tego w ogóle nie znał. A nawet jeśli to znam. Ale jeżeli się pouczę wcześniej, będę pewny swojej wiedzy, będę pewny, że znam, jak wygląda ta matura, no to będzie łatwiej.
No dobrze, to tak już widzę, że tematy sobie omówiliśmy. Święta, ferie, postanowienia noworoczne, fajerwerki też były i te energetyki. Czego się spodziewacie po nowym roku?
Ja raczej dobrego. Ja zawsze jestem takim optymistą. A co, Adam?
Ja myślę, że tutaj można przywołać piękny cytat z nowego serialu 1670, żeby nic nie oczekiwać, wchodzić we wszystko z oczekiwaniem i będzie się szczęśliwym.
No to prawda, no im mniej oczekujesz, tym mniej się załamujesz, nie? Tak. Ale ja wydaje mi się, że będzie dobrze. W sensie zawsze ludzie tak patrzą na to destruktywnie. Przynajmniej mówię teraz o mojej kategorii osób, które będą w tym roku pisać maturę. Ale każdy ją później zdaje i każdy jakoś się dostaje gdzieś.
No tak, ja też zdałem maturę. No właśnie. Trochę czasu temu nie było to takie straszne, słuchajcie.
No właśnie, no to tak się zawsze to demonizuje, ale później już się o tym zapomni. Mój brat już w ogóle nie pamięta, co się tam działo. Ja się go pytałem, co miał na rozprawce z Puskiego, nie wiem.
Ja też już nie pamiętam.
Nie pamiętasz, co miałeś na maturze?
Nie,
no,
szkoda.
Ty miałeś już maturę?
Nie, dlatego nie, nie pamiętam.
No właśnie, no. Jest taki tekst z filmu polskiego, te rozmowy kontrolowane i tam jest właśnie, najbardziej pamięta się to, czego nie można zapomnieć. Także to jest mniej więcej taki sam tekst, jak tekst Adama. Słuchajcie, chyba życzenia musimy złożyć, nie? Co życzymy słuchaczom i naszym radioklasowym znajomym i nie tylko?
Możemy życzyć klasycznie albo z prozą.
No ja bym zaczął tak klasycznie, ze zdrowia, no bo trzeba mieć zdrowie. I przynajmniej ja zacząłem to doceniać od pewnego czasu, że jednak to łatwiej jest w życiu, że z tym się łączy wiele. Ale można też, Adam, jeśli masz jakieś takie specyficzne życzenia.
To nie, ja dodam klasycznie. Tak. Do twojego klasycznego życzenia.
Pieniędzy?
Szczęścia.
A, okay. No. I nawzajem.
I nawzajem.
Tak, i nawzajem. Okay. Po polsku. żeby wszystkim właśnie się wszystko udawało i żeby wszystkim się wszystko w nowym roku wiodło. I spokoju przede wszystkim.
No właśnie, spokoju, no spokoju. Bo...
Trochę, i jak najmniej stresu.
Trochę szalone były ostatnie, przynajmniej te 2022, jeszcze i pierwszy pamiętam i wtedy się wiele
działo. I trzeci.
Działo. I trzeci też.
Teraz już mamy czwarte.
No właśnie.
Każdy rok jest szalony.
No, każdy rok jest... Co ja robiłem rok temu? Szalony. Ale no właśnie, no spokoju. I wydaje mi się, że nic się... Żeby raczej się nic wielkiego nie zmieni. No i mam taką nadzieję.
Do usłyszenia mówią...
Mikołaj.
Adam.
Oraz Daniel Wojciechowski.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie, nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.